nasz gość dnia.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko, kłaniam się nisko również naszym widzom, którzy oglądają nas za pośrednictwem Facebooka i naszego kanału na YouTubie. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest łomżyński radny, prezes łomżyńskiej spółdzielni mieszkaniowej Wojciech Michalak. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Może troszeczkę tylko sprecyzujmy, Panie. Na samym początku nie prezes spółdzielni, a prezes zarządu spółdzielni, bo to jest drobna różnica kierować pracami zarządu, a tutaj zarządzać całą spółdzielnią to jest to zarządzanie zarząd.
Dobrze, czyli prezes zarządu łomżyńskiej spółdzielni mieszkaniowej. No to zacznę od sformułowania, panie prezesie. Panie prezesie, tydzień temu MPC wyłączył ogrzewanie w jednym z bloków spółdzielni. Miało to związek z samowolnym wpięciem układu solarnego. No i dlaczego postanowiliście wpiąć taki układ, mimo tego, że jak MPEC informuje, że ostrzegali, żeby czegoś takiego nie robić?
Spółdzielnia od 97 roku ubiegłego wieku podejmuje wszelkie działania, które mają zmierzać do tego, aby obniżyć koszty związane z eksploatacją lokali. Na przestrzeni ostatnich 20 lat blisko 100 milionów zainwestowaliśmy w docieplenia budynków, docieplenia strobotachów, czyli to wszystko, co może spowodować ograniczenie strat ciepła. Wymiana stolarki okiennej. To są te elementy, które mają wpłynąć na zmniejszenie strat ciepła. Przy czym te działania są konieczne, ponieważ koszty związane z dostawą ciepła to jest blisko 60% opłat związanych z użytkowaniem lokali. Walne zgromadzenie członków nałożyło na spółdzielni, na zarząd spółdzielni obowiązek wyposażania budynków w odnawialne źródła energii. Na dzień dzisiejszy mamy 24 obiekty, na których mamy zamontowane fotowoltaikę. To są wszystkie budynki, które są z dźwigami, plus budynek administracji osiedla numer 3 i biura zarządu. To są elementy, które mają wpłynąć na obniżenie kosztów związanych z eksploatacją. Energia elektryczna jest droga, na dzień dzisiejszy mamy pewną jeszcze stabilizację. Mamy tarczę ochronną, natomiast nie wiadomo, jak ona wzrośnie. I tym elementem zabezpieczającym przed drastycznym wzrostem cen energii jest właśnie m.in. montowanie instalacji fotowoltaicznych. Na dzień dzisiejszy mamy wyprodukowanych blisko 340 MWh z zainstalowanych instalacji. Natomiast nie wszędzie tam, gdzie są dźwigi, można podejmować działania takie, które mają obniżyć koszty związane z eksploatacją lokali. Jednym z tych elementów jest m.in. instalacja solarna, która ma wpłynąć na to, aby obniżyć koszty podgrzania wody, a to są też koszty, które są związane z eksploatacją lokali. Na dzień dzisiejszy te koszty indywidualnie na budynkach, gdzie kształtują nam się w przedziałach od 25-26 zł, nawet ponad 50 zł. I trzeba coś z tym zrobić. No, ludzie płacą więcej, kiedy mogą płacić troszeczkę mniej. I w ramach programu Krajowego Planu Odbudowy zleciliśmy na zasadzie zaprojektuj, pozyskaj, wybuduj przeprowadzenie pilotażowego takiego programu wyposażenia tych starszych budynków, bo to mówimy o budynku, który jest z lat 70. w instalacje, które pozwoli obniżyć koszty.
I wbrew gdzieś tutaj ostrzeżeniem MPC-u.
Znaczy poinformowaliśmy spółkę o tym, że taka instalacja będzie montowana na budynku. Otrzymaliśmy pismo, w którym były pewne zastrzeżenia co do tej instalacji. Uznaliśmy, że odpowiemy na to i pewne elementy, które były w tym piśmie, zostały do MPC-u dostarczone. Były zastrzeżenia co do lokalizacji zasobników. To też również zostało poprawione, zostało wszystko to zrobione. No i w momencie takim, kiedy została zakończona instalacja, została włączona. I po 2 godzinach pracy instalacji spółka poinformowała, że odetnie dostawę ciepła do budynku. Wyłączyliśmy instalację i puściliśmy informację do MPC-u, że instalacja nie zostanie włączona, dopóki nie uzgodnimy zasad, na jakich to ma funkcjonować.
A to nie można było tych zasad ustalić wcześniej, zanim to uruchomiliście?
Proszę pana,
bo MPC swoje trochę, a wy swoje.
Nie, to nie tak, że każdy ma tutaj, każdy swoje. Mamy umowę, która określa sposób dostawy ciepła. W naszej ocenie instalacja w żaden sposób nie ingeruje w to, co jest własnością MPC-u.
Stąd takie inne działanie.
No dlatego mamy troszeczkę inne zdania. Spotkaliśmy się u pana prezydenta, porozmawialiśmy na ten temat. Zobowiązaliśmy się do dostarczenia spółce świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. W ubiegłym tygodniu taki dokument został do spółki dostarczony i czekamy w tej chwili, jaka będzie reakcja spółki.
No to nie można było spotkać się u prezydenta, coś tam ustalić, uzgodnić, zanim postanowiliście tak sami wpiąć tę instalację?
Znaczy, panie redaktorze, powiem tak, wolałbym być nieprzysłuchiwany. Na tej zasadzie, bo tu umówiliśmy się na rozmowę, a nie na przesłuchanie.
No to nie jest przesłuchanie, to jest normalne pytanie.
Oczywiście. Wszystko można zawsze zrobić inaczej. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Natomiast powtórzę to jeszcze raz, że w ocenie naszej ta instalacja w żaden sposób nie ingerowała w to ciepło, które dostarcza do nas MPC.
I tu się poróżniliście z MPC.
Zgadza się.
A jak sumowana jest ostateczna cena za ogrzewanie? Jak obliczane są ewentualne zwroty za ciepło?
Na dzień dzisiejszy spółdzielnia w imieniu członków spółdzielni płaci spółce około 25 milionów złotych rocznie za dostarczone ciepło. Na każdym budynku ma pan licznik, zamontowany jest licznik dostawy ciepła, czyli on mierzy to ciepło, gigadżule, które zostało dostarczone do budynku. Oprócz tego każdy jeden z budynków ma moc zamówioną, czyli to jest ile ciepła potrzeba maksymalnie do budynku, aby ogrzać do temperatury 21 stopni pomieszczenia, w których przebywają ludzie, 25 stopni łazienki i również podgrzać wodę do żądanej temperatury. Cena podgrzania wody ustalana jest w okresach, kiedy nie pracuje centralne ogrzewanie, czyli mówimy tu o czerwcu, lipcu, sierpniu. Wtedy jest ustalana cena podgrzania wody, bo mamy to ciepło, które dostarczane na budynek jest tylko i wyłącznie na potrzeby centralnej ciepłej wody użytkowej. Natomiast co miesiąc spółka wystawia dla spółdzielni faktury za dostarczane ciepło. W spółdzielni okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy i zaczyna się 1 czerwca, kończy 31 maja. Z tego okresu zbierane są koszty i rozliczane na każdą nieruchomość. W każdej nieruchomości jest licznik ciepła i wszystkie koszty, które są związane z dostawą ciepła, liczone są na każdą jedną nieruchomość. Nieruchomości wyposażone są albo w podzielniki kosztów centralnego ogrzewania, albo w liczniki ciepła. I to zależy od tego, kiedy budynek został wybudowany, bo wszystkie te, które budujemy już od 2002 roku, są wyposażane w indywidualne liczniki ciepła. To ciepło, które zostaje dostarczone na budynek, koszt tego ciepła liczony jest w dwojaki sposób. Jednym elementem są tak zwane koszty stałe, czyli to, co jest związane z mocą zamówioną, to, co jest związane z usługami przesyłowymi stałymi i to, co jest związane z ogrzewaniem pomieszczeń nieopomiarowanych, wspólnego użytku, czyli mamy klatki schodowe, mamy pralnie, mamy suszarnie, mamy łazienki, które nie są wyposażone w podzielniki kosztów. I to są koszty stałe, które rozliczane są według metrów kwadratowych lokalu. Natomiast koszty zmienne rozliczane są albo według wskazań podzielników kosztów centralnego ogrzewania, albo według wskazań liczników ciepła. Przy czym tu trzeba zaznaczyć, że podstawą ustalania zaliczki na centralne ogrzewanie jest rzeczywisty koszt przypadający na dany lokal w nieruchomości, z uwzględnieniem ewentualnych zmian cennika MPC. Czyli wygląda to w praktyce tak, że każdy lokal mieszkalny ma inną zaliczkę na centralne ogrzewanie. Każdy jeden. Tak ma skalkulowaną zaliczkę. I potem na koniec tego okresu rozliczeniowego sprawdzane jest, czy ta zaliczka, która była ustalona na te 12 miesięcy, wystarczyła na koszty ogrzewania. Jeśli było mniej, mamy dopłatę, jeśli było więcej, mamy zwrot. Takie są zasady co do ustalania kosztów centralnego ogrzewania przypadających na dany lokal.
Czyli to nie jest tak, że gdzieś wyciągana jest średnia zużycia ciepła z klatki, z bloku? Bo ja sam byłem zdziwiony, bo 2 lata temu dostałem zwrotu ponad 500 zł, teraz 150 zł. A ogrzewanie wykorzystywałem w taki sam sposób, czyli na licznikach miałem, kaloryfer był na poziomie 0.
Powiem tak, to, że miał pan zwrot 150 zł, to znaczy, że zaliczka na centralne ogrzewanie została skalkulowana prawie idealnie. Bo zasada tej indywidualnej zaliczki na centralne ogrzewanie jest to, aby na koniec okresu rozliczeniowego nie było zwrotów, ani nie było dopłat. Czyli żeby nie było sytuacji takiej, że kredytujemy jakieś dostawy ciepła, albo ktoś nadpłaca za to ciepło, które zużywa. To, że dostał pan 150 zł, to znaczy, że korzystał pan z ciepła prawdopodobnie w taki sam sposób, jak w roku poprzednim i zaliczka na centralne ogrzewanie została ustalona prawidłowo. I jeszcze raz to podkreślę, że każda zaliczka na centralne ogrzewanie jest ustalana indywidualnie dla każdego lokalu. Ona jest ustalona w oparciu o te koszty, które były związane z zakończonym okresem rozliczeniowym i uwzględnia ewentualną podwyżkę ceny ciepła.
Bo wie pan, bo ludziom zapala się lampka, jak patrzą na to wszystko, gdzieś mówi się, że a, bo to spółdzielnia, to chce pewnie gdzieś tam zarobić jeszcze na mieszkańcu.
Proszę pana.
A że jak pójdziesz, to zostaniesz zasypany takimi liczbami, wyliczeniami, że to nie wiadomo w ogóle o co chodzi, machniesz ręką i stamtąd wyjdziesz.
Zapraszam. Zapraszam do spółdzielni, zapraszam do działu gospodarki z osobami mieszkaniowymi. Tam siedzą kompetentni ludzie, którzy wszystko wytłumaczą. Nikogo nie zarzucą liczbami, tylko w prosty, jasny sposób wytłumaczą, na czym polega rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania. Lampki mogą się zapalać, natomiast my nie mamy prawa w jakikolwiek sposób czegokolwiek doliczać do kosztów centralnego ogrzewania. W spółdzielni nie zostaje nawet jeden grosz. Jeśli chodzi o rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania, to wszystko musi być rozliczone na zero. Media w spółdzielni rozliczone są na zero. To dotyczy wody, to dotyczy ciepła. Tutaj nie ma możliwości, żeby jakiś grosz nawet został z tego tytułu w spółdzielni.
To jest jasna deklaracja. No to jeżeli...
To nie deklaracja, to wynika z przepisów ustawy.
Tak. No to zapraszamy mieszkańców, w którym się gdzieś zapaliła lampka, do spółdzielni, rozumiem? Mieszkańcy
oczywiście.
Przyjmujący z otwartymi ramionami.
Oczywiście, tutaj my nawet jesteśmy zadowoleni z tego, jeżeli ktoś, kto chce się dowiedzieć dokładnych szczegółów, jak wygląda rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania, zjawia się w spółdzielni, bo to są mniejsze problemy dla nas. To jest to, o czym pan mówi. Czyli nie ma jakiegoś takiego głuchego telefonu, pokątnego rozmawiania pomiędzy mieszkańcami na temat tego, że być może zostali oszukani, albo dostali za mały zwrot, albo za dużą dopłatę, bo to, w jaki sposób zostanie to przedstawione, to o czym pan tutaj mówiłem wcześniej, na konkretnym budynku, na konkretnym lokalu, na konkretnych liczbach, które każdy może sobie sprawdzić, bo podzielnik kosztów centralnego ogrzewania swoje zużycie pamięta przez 12 miesięcy i to można przez 12 miesięcy sprawdzić, czy te liczby, które są ujęte w rozliczeniu, są faktycznie na podzielniku, plus to, co zostaje zaksięgowane ze wszystkimi kosztami, to na konkretnym lokalu, na konkretnych liczbach wszystko jest prosto, jasno do wyjaśnienia.
A dużo jest takich przypadków, że mieszkańcy przychodzą właśnie z takim pytaniem, że chcą wiedzieć, dlaczego mają taki zwrot albo taką dopłatę.
Jest, owszem, są takie przypadki i nie jest tego mało, zwłaszcza w sytuacji takiej, kiedy kończy się okres rozliczeniowy. Tutaj mamy 31 maja, skończy się okres rozliczeniowy, będzie wykonywane rozliczenie do końca września, powinno być ono wykonane i wtedy jak dostają rozliczenie, owszem, zjawiają się, ale mamy sytuację taką, że ci, którzy otrzymali informacje, już do nas nie wracają.
Prezes ZGO, to już będę pytał powoli jako radnego, mówił pokrótce o nas na antenie, o swojej strategii, jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami. Teraz ma ona być konsultowana z ratuszem, z wodzami miasta. Pan o tych pomysłach, strategii słyszał już, czy jeszcze nie?
Przykro mi, no nie słuchałem tego, co prezes ZGO rozmawiał, mówił w radio. Natomiast miałem parę spotkań z prezesem Niebrzydowskim. Rozmawialiśmy, owszem, również o tym elemencie związanym przede wszystkim z gospodarką, w cudzysłowie powiedzmy śmieciowo, jeśli chodzi o miasto. Wymieniliśmy się poglądami, natomiast na strategię po prostu czekam. A jako radny i radny z terenów zamieszkałych budynkami wielolokalowymi. Ja czekam na ten moment taki, kiedy rozliczenie gospodarki z osobami mieszkaniowymi w mieście Łomża będzie wyglądało w ten sposób, że zabudowa wielolokalowa nie będzie wpłacała do systemu więcej niż faktycznie wynoszą jej koszty.
No tutaj jednym z takich pomysłów jest to, żeby w zabudowie wielorodzinnej, jednorodzinnej, podzielić śmieci na dwie frakcje, mokrą, czyli odpady komunalne, i suchą, ale bez podziału na papier, metal i plastik, tylko żeby mieszkańcy wrzucali to do jednego worka. Pan ocenia to jako dobry pomysł, bo ta segregacja śmieci, to największy problem z tą segregacją jest właśnie w tej zabudowie jednorodzinnej.
Znaczy, jak popatrzymy na statystyki, to co przedstawia ZGO, to trzeba przyznać, że ten poziom segregacji również w zabudowie wielolokalowej wzrasta. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. On nie jest może satysfakcjonujący, bo z tego co pamiętam, chyba za ten rok to już powinno być 55%, jeżeli chodzi o odzysk, o segregację. Natomiast na pewno podział na dwie frakcje tylko, który już w Polsce funkcjonuje, to nie jest nic nowego, ten podział w Polsce funkcjonuje już, na pewno by troszeczkę ułatwił, jeśli chodzi o sposób segregacji, zwłaszcza mieszkańcom zabudowy wielolokalowej, bo na dzień dzisiejszy, no bądźmy szczerzy, no w mieszkaniach, które mają powiedzmy po 30 parę metrów, trzymać cztery pojemniki plus piąty jeszcze na bio i przeprowadzać tą szczegółową segregację w mieszkaniu jest raczej ciężko. Tym bardziej, że mówię, no zabudowa jednorodzinna otrzymuje worki do segregacji już od razu do swojego domu. Łatwiej to prowadzić segregację i łatwiej te pojemniki gdzieś składować. No w zabudowie wielorodzinnej jest to trudne. Ale jak obserwujemy nasze śmietniki i to, co robią mieszkańcy, no powoli, sukcesywnie ten wzrost jest. Ale wydaje mi się, że tu przede wszystkim takim najważniejszym elementem to jest edukacja. Bo prawda jest taka, że jak my sami siebie nie przypilnujemy na tej zasadzie, żeby prawidłowo segregować i wrzucać do właściwych pojemników, to nikt tego za nas nie zrobi. Tu możemy mieć najfajniejsze programy, możemy mieć najfajniejsze pomysły do tego, aby poprawić segregację. Natomiast no, prawda jest taka, że to zależy od samych mieszkańców. Wejść do śmietnika, można przeprowadzić segregację. Natomiast to, o czym pan mówi, co proponuje prezes ZGO, podział na dwie frakcje na pewno to ułatwi. To nie ulega najmniejszej wątpliwości.
Jaki pan ma pomysł na uszczelnienie tego systemu? Bo o tym się mówi od lat właściwie, uszczelnienie albo tak, albo śmak i tak naprawdę żadnych konkretów nie ma.
Znaczy wie pan, no, mamy ustawę i ona mówi tylko o opłacie podwyższonej w sytuacji takiej, kiedy nie prowadzi się segregacji. Mamy w mieście system, który mówi o tym, że to my, mieszkańcy, deklarujemy liczbę osób, za które płacimy za wywózkę i unieszkodliwanie odpadów komunalnych. No i znowu mamy ten element, o którym już mówiłem wcześniej. No, mi się wydaje, że w świadomości mieszkańców powinno być to, że jak ja jestem taki sprytny i wpiszę tylko jedną osobę, a mieszka pięć, albo w inny sposób, to nie robię nic innego, tylko oszukuję pozostałych, czyli ci wszyscy inni mieszkańcy, którzy prawidłowo wypełniają deklarację, muszą do tego dopłacić.
Ale ludzie mają to gdzieś, za przeproszeniem, wolą patrzeć na swój portfel.
Ja to też rozumiem, natomiast znaczy wiem o tym, a nie rozumiem tego, może w ten sposób. Uważam, że każdy powinien być uczciwy i uczciwie płacić za to, z czego korzysta. Natomiast wydaje mi się, że te dawne lata gdzieś jeszcze powiedzmy, czy zaborów, za daleko może pojadę, czy socjalizmu, ale nauczyły nas tego, że trzeba coś kombinować, bo jak się nie kombinuje, to się nic nie otrzyma.
Jesteśmy mistrzami w kombinowaniu.
Dokładnie. I tutaj chyba trzeba to przestawić, bo jeżeli sąsiad sąsiadowi zwróci uwagę co do prawidłowej segregacji, jeżeli sąsiad sąsiadowi zwróci uwagę co do liczby zamieszkałych osób i co do wysokości opłat, to jeżeli my tutaj sami się w jakiś sposób przypilnujemy, no to na pewno jest ten element uszczelnienia systemu. Poza tym no są inne możliwości jeszcze i o tym już mówiłem i rozmawiałem, bo mieliśmy też spotkanie z prezydentem, zastępcą prezydenta, panem Piotrem Serdyńskim, gdzie osoby zarządzające budynkami wielokolorowymi, wymienialiśmy się gdzieś tam poglądami, był naczelnik wydziału. Są pewne metody, które mogłyby ten system uszczelnić. Pytanie, jak one też zostaną odebrane społecznie. Znowu wracamy do tego, co mówię na początku. Przede wszystkim edukacja i pilnowanie samemu siebie.
A ten system od ilości wody, żeby uzależniać opłatę za śmieci?
Powiem panu, że to nie jest zła rzecz. Nie? Natomiast na dzień dzisiejszy to jest zrzucenie znowu obowiązków gdzieś na zarządców budynków wielolokalowych, prawda? Bo mamy licznik główny na budynku i według tego rozliczany jest MPWiK. MPWiK rozlicza, wystawia fakturę i to jest te zużycie wody, które jest na całą nieruchomość. Natomiast podział tego już na poszczególne lokale mieszkalne no zostaje po stronie spółdzielni. Po stronie zarządcy może budynku wielolokalowego. I tu się robi problem taki co do ustalania wysokości, co do sposobu rozliczania tych opłat. A tak jak już mówiłem, my w zabudowie tej wielolokalowej, czyli w działaniach spółdzielczych raczej zbliżamy się, chcemy obniżać koszty związane z eksploatacją lokali. Natomiast takie zaangażowanie, jeśli chodzi o rozliczenie tutaj śmieci w zależności od zużycia wody, na pewno dokładałoby dodatkowych obowiązków, a może z tymi związanych etatów dla zarządców nieruchomości wielolokalowych.
Wiceprezydent Stopułkowski mówił, że wy, jako przyjazna Łomża, nie spełniacie swoich przedwyborczych obietnic. W kampanii mówiliście, jak to ważni są przedsiębiorcy, a z drugiej strony byliście przeciw przedsiębiorcom, jeżeli chodzi o zwiększenie punktów sprzedaży alkoholu.
Mogę powtórzyć to, co powiedziałem na Radzie Miasta. Jeżeli rozwój Łomży ma zależeć od liczby punktów ze sprzedaży alkoholu, to gratuluję. Natomiast to, co podnosiliśmy jako radni na sesji, czyli zapytanie w WOKPIT-u, zapytanie organizacji, które zajmują się osobami z problemami alkoholowymi, jak to wygląda na terenie miasta i jak to jest związane z dostępnością, to i WHO, i wszystkie inne badania wskazują na to, że zwiększenie punktów, które jest dostępności alkoholu, powoduje zwiększenie problemów alkoholowych. A to nie jest tylko kwestia tego wydatkowania pieniędzy i osób, które lubią tego używać, ale to jest kwestia też ich rodzin. Można to sprawdzić bardzo prosto, jeśli chodzi o kwestię niebieskiej karty, w ilu przypadkach jest to związane właśnie z nadużywaniem alkoholu.
Czyli co, pan takiego wyciągania ręki do przedsiębiorców nie rozumie?
Nie, ja rozumiem wyciąganie ręki do przedsiębiorców.
Ale w taki sposób?
Zwiększenie punktów sprzedaży alkoholu? Nie.
Bo to główny argument jest. To
oczywiście, znaczy powiem tak. Jak się to ma do podniesienia podatków dla przedsiębiorców? Przecież to, co zrobiła Rada, uchwalając zwiększenie podatków od nieruchomości na 25 rok, to przecież uderza właśnie w tych przede wszystkim małych przedsiębiorców.
No ale przez lata tych podatków nie było podwyższanych. Przyszedł czas, żeby je podwyższyć.
Znaczy, jeżeli liczba sprzedaży punktów z alkoholem ma zrekompensować podwyższenie podatków, no to też się to nie trzyma kupy. Poza tym, no wiemy doskonale sami, że rynek nie zna próżni gdzieś. Nie? Jeżeli mamy te liczbę punktów ze sprzedaży alkoholu, która wystarczy na dzień dzisiejszy w mieście, no to jest wszystko okej. Okay. Nie ma potrzeby według mnie zwiększania tej liczby, a jeżeli już taka jest propozycja pana prezydenta Stypułkowskiego, to nie rozumiem, po co w ogóle te ograniczenia. Jeżeli to ma być tak fajnie i dla każdego, kto się tylko zgłosi, ma dostać zgodę na sprzedaż alkoholu, to po co w ogóle te ograniczenia? Zróbmy tak, że no, kto chce, nie ma problemu najmniejszego. Łomża miastem otwartym dla alkoholu i już. Ale ja jestem też przeciw temu.
Bardzo ładne hasło w kampanii wyborczej. Znaczy, no, ciekawe. Czy ładne, to nie wiem, ale na pewno bardzo ciekawe. Myśli pan, że, albo inaczej zapytam o to, jak pana zdaniem wygląda dzisiaj ta współpraca między miastem a przedsiębiorcami?
Znaczy, wie pan, jestem członkiem Komisji Gospodarki Komunalnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Nie zajmuję się, nie pracuję w Komisji Przedsiębiorczości, także mi trudno na ten temat wypowiadać się ogóle przedsiębiorców. Natomiast mogę tylko powiedzieć o tym, co dotyczy współpracy Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży, jeżeli chodzi o sprawy, które załatwiamy z ratuszem. I tutaj my na dzień dzisiejszy tutaj nie narzekamy. Porozumiewamy się, mamy zasady, które obowiązują. Jest to na dobrym poziomie.
A jeżeli chodzi o współpracę, skoro już pan o tym do tego nawiązał, LSM-u, spółdzielni mieszkaniowych z MPC-em, ona jest, istnieje?
Była i jest. Jak już panu mówiłem, no blisko 25 milionów to jest te opłaty, które są za ciepło wnoszone przez mieszkańców, mieszkańców spółdzielni. Na poziomie technicznym służby współpracują. Nie słyszał pan o tym, żeby nagle były jakieś tutaj tragedie się działy, jeśli chodzi o dostawy ciepła, jakieś wyziębione mieszkania, coś się stało. Tutaj nie narzekamy. Ta współpraca jest. Natomiast no, jeżeli chodzi czasem o spojrzenie na to, w jaki sposób można płacić mniej za dostarczone ciepło, no to tu mamy troszeczkę inne zdania ze spółką.
No i były też pozwy sądowe.
Pozew sądowy akurat nie dotyczył współpracy. Nie? Pozew sądowy dotyczył słów, które zostały wypowiedziane. I
no de facto nawiązywały do współpracy. No. To jest spółdzielnie zwalały winę na MPC. MPC mówi, że to nie wina MPC-u, że takie są ceny za ogrzewanie.
Znaczy, wie pan, jeżeli pojawia się w przestrzeni publicznej słowo oszustwo, to nie można sobie przejść nad tym do porządku dziennego, bo my jako zarząd Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie mamy sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o sposoby rozliczania kosztów dostawy ciepła. Jeżeli ktoś używa wobec nas takiego słowa, no to jest normalna reakcja według mnie, że trzeba się temu przeciwstawić.
No i sąd nie przyznał wam racji.
Tak, zgadza się. Sąd uznał zapewnienia w odpowiedzi na pozew i z przesłuchanie pana prezesa. Uznał, dał wiarę temu, co mówił. To znaczy, że mówiąc, wypowiadając te słowa, nie miał na myśli Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży.
Aha, czyli to, że było to skierowane do ogółu?
Do innych. Z tego wygląda, że było to skierowane do innych.
A to nie chcieliście walczyć dalej, bo zrezygnowaliście ze złożenia apelacji.
Nie, apelacja na początku była złożona, natomiast została wycofana z tego tytułu, że tak jak już panu mówiłem, że sąd dał wiarę zapewnieniom tego, że te wypowiedziane słowa nie dotyczy Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży i uznaliśmy, że skoro sąd pierwszej instancji dał wiarę tym słowom i tym zapewnieniom, że te pana prezesa, że te słowa nie dotyczyły Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, że nie ma sensu ciągnąć tego, skoro przyznał, że to Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży nie dotyczy.
A koszty pokryją mieszkańcy spółdzielni, czy zarząd spółdzielni?
Nie, te koszty, które są związane z funkcjonowaniem spółdzielni, są związane z funkcjonowaniem spółdzielni.
Czyli mieszkańcy za to zapłacą?
Jak to nie, mieszkańcy za to nie płacą. Mamy inne koszty. W całości funkcjonowania spółdzielni tak. To są koszty, które będą związane z funkcjonowaniem spółdzielni.
Czyli nie z kieszeni mieszkańców?
Pośrednio powiem panu tak, że z tych kosztów wychodzi, że na metr kwadratowy w Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przypadnie 0,6 grosza na, z tym związane. Ale wydaje mi się, że obrona czy też niepozwolenie na to, aby można było sobie mówić, co się chce i nazywać pewne działania oszustwem, no jest tego warto.
Łomżyński radny, prezes zarządu Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Wojciech Michalak był gościem Dnia Radia Nadzieja.
Jeśli pan pozwoli, to jesteśmy w Wielkim Tygodniu, to skorzystam z tego, że mam głos i mogą mnie usłyszeć mieszkańcy Łomży i mieszkańcy osiedli naszych, Łomżyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łomży. I życzę wszystkim radosnych świąt Zmartwychwstania Pońskiego i niech zmartwychwstały Chrystus nam wszystkim błogosławi.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9:30.